Może dwa słowa przedstawienia, tak idąc śladami poprzednika, który mówił piękną konferencję. Mam na imię Ewa, mój mąż Paweł. No cóż, we wspólnocie jesteśmy długo. Co jeszcze możemy o sobie powiedzieć? Mamy trójkę dorosłych dzieci. Zawodowo prowadzimy własną firmę, która zajmuje się finansami, bardziej cyferkami, ubezpieczeniami. Nie jestem humanistą, nie jestem erudytą. Konferencje, które do tej pory zdarzało nam się mówić w wspólnocie, to były konferencje mówione we dwójkę. Jest to o wiele łatwiej. Jak mnie Grzesiu poprosił, że mam powiedzieć konferencję, nie wiem co mnie, jakieś, nie wiem, zaćmę miałam, że się zgodziłam. Jak zaczęłam czytać tę konferencję, to mówię, o Panie. Nawet w którymś momencie mąż powiedział, ja to za Ciebie powiem. Ale Grzesiu powiedział, że ma być wreszcie damski głos, więc wybaczcie mi. Będę się starała przekazać Wam tę konferencję zgodnie z tym, co autor kursu Zacheusza miał na myśli, bo to nie jest moja konferencja i to jest o tyle trudniejsze, jak się mówi nie swoją konferencję. Swoją konferencję mówi się zdecydowanie łatwiej. Więc może przejdźmy do rzeczy. Wiemy już, że Pan Bóg zaprosił nas do udziału w dziele stworzenia, że podejmując te różne aktywności wszelkie, jakie podejmujemy w świecie, działamy na rzecz dobra wspólnego. Wiemy też, że dobro wspólne jest dla nas drogowskazem. Na poprzedniej pięknej konferencji usłyszeliśmy też o naszej własności. Mamy tę świadomość, że nic na ten świat nie przynosimy i nic z tego świata nie zabierzemy. I ta własność jest nam dana tymczasowo i mamy nią tak zarządzać, że ona ma służyć na chwałę Pana Boga, ma służyć przede wszystkim ku zbawieniu moim i braci. I teraz na zakończenie tej pierwszej części kursu zajmiemy się bardzo ważną kwestią, a mianowicie troską o ubogich. Już jakby na początku tej konferencji musimy sobie uświadomić, że nie jest to jakiś dodatek do doktryny, do nauczań, że mamy być dobrzy, mamy kochać ubogich. Że podobnie jak dobro wspólne, ma to być początkiem wszelkich naszych działań. I ważnym jest, abyśmy przyjrzeli się, jaką rolę zajmują ubodzy w naszym życiu. Rozpoczniemy tak od takiego podstawowego pytania, jakie jest miejsce ubogich w dziele stworzenia? Po co nam ubodzy? Dlaczego nie żyjemy w świecie, w którym nie ma ubogich? Ubodzy stanowią dla świata zgorszenie. Spróbujmy wyobrazić sobie, jakim zgorszeniem muszą być ubodzy dla Pana Boga. I ja wiem, że te słowa może tak trochę są takie obrazoburcze, nie bardzo mogłam znaleźć inne zdanie, ale Pan Bóg dał nam w posiadanie tę ziemię. Dał nam ziemię piękną, dał nam posiadanie w ziemi, byśmy ją czynili sobie poddaną i byśmy na tej ziemi wszystko jednoczyli, a nie dzielili. Jeszcze do początków średniowiecza uważano, że tą rzeczywistością, tą ziemią rządzi tylko zły. Nic dobrego na tej ziemi się zdarzyć nie może. Dopiero pod koniec średniowiecza Kościół zdecydowanie temu zaprzeczył, zaoponował i jakby powiedział, że już tutaj na tej ziemi budujemy Królestwo Boże. Już tutaj mamy właśnie wszystko jednać, nie dzielić. I wracając do naszych ubogich, wśród nas tych ubogich nie brakuje. Co więcej, już jakby byli oni na świecie od początku. Pan Bóg, dając ziemię Izraelowi, zapowiedział, że wśród narodu wybranego będą cudzoziemcy i będą biedni i należy im pomagać. Od kiedy więc istnieje stworzenie, życie społeczne, są też ubodzy. Czemu służy istnienie ubogich? I jakby tutaj nasz krzyk sprzeciwu jest bardzo uzasadniony. Niektórzy nawet mówią, że nie wierzą w Pana Boga, bo Pan Bóg toleruje ubóstwo w różnych jej wymiarach. Z drugiej zaś strony sprzeciwiamy się temu ubóstwu. I ja się sprzeciwiam, każdy się sprzeciwia ubóstwu. I jakby ten sprzeciw już jest takim oznaką, że ubóstwo nie jest mi obojętne. Ten sprzeciw jakby humanizuje nas, pozwala, że jesteśmy bardziej ludzcy. Sięgnijmy do Pisma Świętego. Cóż takiego mówi ono o ubóstwie? Słowo ubogi pojawia się w Biblii w różnych kontekstach. Czasami oznacza biedę materialną, ale w większości odnosi się do ludzi niepozornych, chorych, pokornych. W psalmach słyszymy: biedak zawołał, Pan mu odpowiedział. I psalmista nie ma na myśli tylko i wyłącznie tej biedy materialnej, ale właśnie taką szeroko pojętą sytuację ubóstwa. Ubóstwo jest zatem stanem, który prowadzi do odczucia własnej zależności od innych. I w naszym rozwoju, w stawaniu się coraz pełniej człowiekiem, no jesteśmy zależni. Jesteśmy przede wszystkim zależni od Pana Boga. A Pan Bóg umiłował szczególnie serce ubogie, serce skruszone, serce tego, który uznaje własną zależność od Pana. Także ubóstwo w rozumieniu Biblii to bycie zależnym, słabym, wrażliwym. Zastanówmy się na tym, w jaki sposób ubogi i troska o ubogich wpisują się w naszą drogę do świętości, w taki proces osiągania coraz pełniejszego człowieczeństwa. Ubogi jest drogą upodabniania się do Boga. Kochać ubogiego to droga, na której stajemy się podobni do Boga. Przypomnę, że cała antropologia chrześcijańska oparta na Biblii mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Zatem podstawowe pytanie brzmi, w jaki sposób miłość ubogiego prowadzi nas ku temu, by stawać się coraz bardziej podobnym do Pana Boga. I tutaj autor konferencji posłużył się takim obrazem, taką sceną, że wyobraźmy sobie, że stoimy u stóp wysokiej, niedostępnej góry. Na szczycie tej góry mieszka Pan Bóg. I przyjrzyjmy się tej relacji między mną, niepozornym, a Nim, odległym, niezmierzonym. Jest tak daleko ode mnie, ale ja zależę od Niego i zależę w tym pozytywnym sensie. On kieruje moim życiem. Wszystko jest zależne od Niego. I podobnie właśnie jak On, ten niezmierzony, wszechmocny, wchodzi w relacje ze mną, tak małym, tak niewiele znaczącym, to dzięki temu, dzięki właśnie tej relacji, ja mogę nawiązać relację z bliźnim, który jest ode mnie zależny. I nasza relacja z ubogim jest o wiele głębsza, niż to możemy sobie wyobrazić. Gdy jestem miłosierny wobec drugiej osoby, to właśnie naśladuję spojrzenie miłosiernego Boga na mnie samego. Niekiedy zastanawiamy się, dlaczego Pan Bóg w ogóle zajmuje się mną. Dlaczego Pan Bóg zechce kierować moim życiem. I analogiczne pytanie stawiają sobie ludzie, którzy może wyłączymy to światło. Tak, ja nic nie będę widzieć. O. O, sobą. Wracając do naszych ubogich. I analogicznie też ludzie, którym poświęcamy czas, nad którymi się zatrzymujemy, zadają sobie pytanie, dlaczego właśnie oni jakby doświadczają tego dobra z naszej strony, dlaczego my stajemy nad nimi i im pomagamy. Jesteśmy wezwani do solidarności wobec siebie nawzajem, bo mamy świadomość tego, że los wielu ludzi może zależeć od nas. Tak więc ubogi jest drogą, na której mogę spotkać Pana Boga. I wracając jeszcze do tego naszego obrazu, Bóg znajduje się na szczycie tej wyniosłej góry, ja mały stoję u jej stóp, a oto jeszcze ktoś mniejszy, ktoś, kto jakby czeka na naszą wrażliwość, na naszą pomoc. I my mamy tę miłość, której doznajemy od Pana Boga, przekazać ubogiemu, który jest zależny ode mnie. I możecie powiedzieć, jak mam się od Pana Boga nauczyć takiej idealnej miłości? Jak to jest możliwe? To jest wszystko takie bardzo teoretyczne. My jesteśmy mocno śmiertelni, mocno obarczeni grzechem. I rzeczywiście ten obraz, którym tutaj autor się posłużył, może jest bardzo idealny, a zdecydowanie niewystarczający. Bo na szczęście, tu może powinna też się użyć innego sformułowania, ale nie znalazłam, w pewnym momencie historii Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przychodzi na świat i staje w pozycji najbiedniejszego z ubogich. Staje w miejscu tego, który bierze na siebie wszystkie możliwe biedy. Zostaje umęczony, ukrzyżowany, obnażony, na oczach swoich uczniów, na oczach swojej matki i bierze na siebie biedy wszystkich ubogich. Dlatego i my jesteśmy wezwani do tego, by miłować ubogich, kochać w nich Pana w sposób, którego nie moglibyśmy pojąć, gdyby historia potoczyła się inaczej. Tak więc trudno jest kochać Boga, który jest odległy, mieszka w dalekich przestworzach na szczycie góry. Łatwiej jest pokochać Pana Boga, tego ukrzyżowanego. Tego Boga, który powiedział, oto ja umarłem za Ciebie. I myślę, że życie wielu z nas zmieniło się w momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że Pan Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Wszystkie nasze niedociągłości, że pozwolił się ukrzyżować i nie musimy już, nie wiem, zatracać się w obwinianiu, że jesteśmy niedoskonali, że jesteśmy tylko ludźmi. Ja, Jezus, umarłem za Ciebie. Ten tak bardzo ubogi Jezus wzywa nas do tego, byśmy nie tylko w Nim, ale w każdym ubogim zobaczyli Pana Boga. Tak też Bóg chrześcijan nie jest odległy, nie jest na szczycie góry, nie jest obojętny wobec świata. On się stał najbiedniejszy z biednych, najsłabszy ze słabych. I to jest dowód na istnienie Pana Boga. Troska ubogich to też nie jest kwestia dobroci i życzliwości. Dla chrześcijanina to jest kwestia pewnego radykalizmu. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i to podobieństwo wyraża się właśnie w miłości do ukrzyżowanego i każdego z ubogich. Jan Paweł II w swoich opracowaniach na temat ubogich pisał. Jest to rodzaj opcji, czyli specjalna forma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez całą tradycję Kościoła. Odnosi się ona do życia każdego chrześcijanina, które ma być naśladowaniem życia Chrystusa, ale stosuje się również do naszej społecznej odpowiedzialności, a zatem do stylu naszego życia, do decyzji, które trzeba stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr. I przyjrzyjmy się tutaj w kolejnych rozważaniach, jak konkretnie powinna wyrażać się nasza troska o ubogich. Oczywiście jest to postawa, która angażuje naszą odpowiedzialność. No i po pierwsze, mogę nie zająć się ubogimi, mogę nie podejść, jestem przecież wolny, taka jest możliwość, to jest moja decyzja. Jeśli mam wybór, to jestem zaproszony do tego, by pomóc człowiekowi. To jest tak, jak właśnie odnosząc się do naszej własności. Możemy ją pozostawić jałową, a możemy także zarządzać naszą własnością, by ona służyła dobru wspólnemu. Czy w spotkanym biedaku obdaruję miłością Jezusa? Czy obdaruję miłością tego bezdomnego, tego chorego? Mogę zdecydować, że tego nie zrobię? Czy mając wybór zdecyduję się obdarować miłością właśnie tę osobę? No i tak jeszcze raz podkreślenie, że my jako chrześcijanie jesteśmy jakby wezwani do wykonywania do dobrych wyborów. I takie dosyć mocne zdanie, które przewijało się w tej konferencji parokrotnie, ono jeszcze będzie na koniec. Gdy będziemy sądzeni z tego, jak korzystaliśmy z naszych dóbr, będziemy też sądzeni z umiejętności dostrzegania Boga w drugim człowieku, do ukochania Go w tych ludziach, którzy pojawili się na naszej drodze. I należy to postrzegać jako naszą odpowiedzialność, nasz obowiązek, nasze zadanie społeczne, charytatywne. I nasza godność wyraża się właśnie w trosce o ubogich. Pojawia się takie pytanie, ilu ubogich znamy z imienia? Nie chodzi o to, ilu ubogich spotykam na rogu ulicy, ilu ubogim dam 2, 5 czy może więcej złotych, tylko ilu ubogich znam z imienia, znam ich sytuację, jestem w jakiś sposób, nie wiem, niosę ten ciężar, pomagam im. Druga kluczowa kwestia to kim jest ubogi. W Piśmie Świętym spotykamy rozmaite sytuacje, ale zawsze ubogi to jest ten, co powiedzieliśmy na początku, że jest w stanie zależności. Konkretnie to ubogi to chory, osoba starsza, człowiek pozbawiony środków do życia, znajomy, który przeżywa jakieś trudności, jakąś depresję z powodu utraty pracy. To nie jest tylko kloszard, który stoi na rogu ulicy. I Matka Teresa, do której jeszcze będę się tutaj odwoływała, była zszokowana tym, że na zachodzie wielu starszych ludzi żyje w domach opieki absolutnie samotnie, nikt ich tam nie odwiedza. I jak to możliwe, że pod koniec swojego życia, kiedy wychowali, wykształcili dzieci, umierają samotnie. Pozostają im wyłącznie relacje z personelem medycznym, który niekoniecznie zachowuje się bardzo etycznie. Ubóstwo dotyka nasze rodziny, kiedy nie mamy czasu odwiedzać osób starszych. I możemy jeździć na koniec świata, by walczyć z biedą, ale tak naprawdę zadajmy sobie pytanie, gdzie są ubodzy wokół nas? Te osoby od nas zależne, te osoby starsze. To być może dzieci, którym nie mamy czasu poświęcić, to być może współmałżonek. I jakby całe sedno tej konferencji zmierzało też ku temu, żeby pokazać, że niekoniecznie musimy szukać tych ubogich bardzo gdzieś daleko. Ja przyznam, że odwiedzam swoją koleżankę, z którą przez 8 lat siedziałam w jednej ławce w szkole podstawowej, którą oby Pan Bóg jak najszybciej zabrał do siebie, bo no, cierpi bardzo. W tej chwili jest w domu opieki społecznej. I Odwiedzam już ją tam od 3 lat i spotykam właśnie osoby starsze, które są jakby żądne tutaj porozmawiania. Pytają: Panie Wuniu, a czy śliska droga, a czy długo Pani jechała? Zwykle jak tam przyjeżdżałam, to już takie relacje nawiązałam z Panią Jadzią, z Panią Henią, kupuję jakieś skarpeteczki i one, a jak mąż, a jak dzieci. Po prostu widać głód takiej relacji, głód miłości. One tam oczywiście nie cierpią biedy, bo nawet przyznam szczerze, że jak zobaczyłam kiedyś obiad, jakie te zaserwowano, to spytałam pani Heniu, mówię, że to chyba jest takie mało zjadliwe. Nie, pani mówi, to ktoś jak kiedyś cierpiał biedę, to tutaj ma bardzo dobrze, tu ma wszystko. Naprawdę ma wszystko. Ma herbatę, może jabłka, może kanapkę sobie zrobić. Obiady są bardzo dobre. Więc coś niesamowitego, jak dużo ludzi takich, którzy są wokół nas, potrzebują naszej troski, naszego oddania czasu. Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czemu Pan Bóg powierzył dobra materialne mnie, a nie tym ubogim? Na czym polega tutaj jakby taka pewna niesprawiedliwość, którą napotykamy? Pierwsza odpowiedź jest dosyć zaskakująca, że każdy z nas doświadczy kiedyś ubóstwa. Pewnego dnia staniemy w sytuacji wielkiego ubóstwa. Nikt przed tym nie ucieknie. Nie ma definitywnie biednych i ostatecznie bogatych. Będziemy przeżywać momenty biedy. Każdy przeżyje sytuację radykalnej zależności od innych. To mogą być różne sytuacje. Druga odpowiedź to: otrzymałem pewne dobra, ale także konkretnych ubogich, którymi mam się zaopiekować. Gdy dysponuję jakimiś dobrami, to zwykle w większej ilości, niż ja tego tak naprawdę potrzebuję. I właściwie postawione pytanie nie brzmi, czemu ja mam, a on nie, ale czemu nie używam tego, co mam w taki sposób, by on miał więcej. Nie pytajmy Pana Boga, czemu nie stworzył świat tak, jak ja bym chciał, ponieważ Pan Bóg powierzył nam konkretne odpowiedzialności. Należy zapytać po prostu, jak ja wypełniam odpowiedzialność, którą Pan Bóg mi powierzył. I Pan Bóg każdemu z nas dał odpowiednie talenty. Te talenty, każdy wie pewnie, jakie ma talenty. Mogą być w takiej sferze osobowej, nie wiem, zwiększona poziom empatii, czy jakieś możliwości organizatorskie. Nie mam pojęcia, mówię, ja nie jestem humanistą. Ale też usłyszałam, i to już coś od Dominikanów, że każdy z nas świadczy, no nie wiem, ma pewne wykształcenie, świadczy jakieś usługi. Dominikanin konkretnie powiedział, są pewnie lekarze, pielęgniarki, prawnicy, księgowi. Nie mam pojęcia. Czemu nie wykorzystujemy właśnie tych swoich umiejętności za darmo, by pomagać jakimś osobom, które staną na naszej drodze. Zupełnie niedawno przeczytałam gdzieś w internecie taką historię, gdzie nie było to w Polsce, gdzieś tam na zachodzie, w sklepie siedział biedny, który personel chciał go po prostu wyprosić, wezwał policjanta, czy też strażnika miejskiego, żeby tego usunięto, tego biednego. No, ten policjant podszedł i zobaczył, że ten biedny nie ma butów, nie ma jeszcze czegoś tam, już nie pamiętam, ale po prostu poszedł do sklepu, ubrał go i go gdzieś tam odtransportował. Ale taki, przyznam, niesamowity dla mnie przykład, że nawet w czynności takiej, którą zawodowo jesteśmy zobowiązani wykonać, możemy się wykazać troską o ubogich. Także możemy skutecznie walczyć z biedą materialną, ale nigdy nie uciekniemy od sytuacji, gdzie ktoś z naszych znajomych, nie wiem, może doznać jakiegoś wypadku, może popaść w alkoholizm, stracić pracę i właśnie trwać, być przy takiej osobie. Oczywiście wymarzony przez wielu świat, to jest świat bez ubóstwa, ale to jest świat również bez ludzi i bez ukrzyżowanego. Rozejrzyjmy się wokół siebie. gdzie są nasi ubodzy. I trzecia kwestia, taka dosyć zasadnicza, czym innym są ubodzy i ubóstwo? I naszym zadaniem nie jest troska o ubóstwo. Jest to bardzo często mylone. Kościół nie wzywa nas, byśmy mieli upodobanie w ubóstwie, kochali biedę czy chorobę. Kościół wzywa nas, byśmy obdarzali miłością ubogich, chorych, konkretnie ludzi, którzy żyją wokół nas. Bóg nie znosi ubóstwa. Bóg kocha ubogiego, tego, który jest zależny, tego konkretnego ubogiego o konkretnym imieniu, nie jego biedę. Dotyczy to także ubóstwa materialnego, które jest konsekwencją, no cóż, złego zarządzania dobrami materialnymi. No i tu jakby wracamy do odpowiedzialności. Jako chrześcijanie odczuwamy wstręt wobec biedy, ale kochamy każdego ubogiego, gdy zrozumiemy to rozróżnienie, zaczynamy pojmować, czym jest miłosierdzie Boga. Bóg czuje wstręt wobec grzechu, ale kocha człowieka w jego słabości i obdarza łaską, bo umiłował go jako osobę. Szczególnym rodzajem ubóstwa jest to, które dotyka ludzi pozbawionych głosu. No, mamy na myśli oczywiście prześladowanych, uwięzionych, ale szczególnie tych nienarodzonych dzieci w łonie matek. Kto przemówi w ich imieniu? Przypominamy sobie słowa Jana Pawła II, który mówił o świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. A już wtedy, jak mówił te słowa, był bardzo chory. Walczyć zatem z ubóstwem i miłować każdego ubogiego, to jest misja chrześcijanina. I taki trzeci punkt. Co jest dopełnieniem ubóstwa? Pierwszym krokiem, dopełnieniem ubóstwa, zdecydowanie jest pokora. I takim pierwszym krokiem ku pokorze jest uznanie swojego własnego ubóstwa. Jesteśmy ubodzy, przede wszystkim jesteśmy ubodzy przed Panem Bogiem. Zostałem stworzony przez Boga, ale w wyniku grzechu pierworodnego jestem istotą śmiertelną. Bardzo ważnym jest, by uświadomić sobie, jak bardzo nasze życie jest kruche. Jak zresztą myślę, że wspólnota ostatnimi czasy bardzo tego doświadcza. Doświadczamy tej kruchości, tej ulotności naszego bycia tutaj. I bardzo ważnym jest, by zobaczyć, by dziękować Panu Bogu za każdy dzień. Za pogodę i niepogodę. Za to, co nam Pan Bóg tego dnia daje. Za to, że jeszcze żyjemy. I co jest przed nami? Odnajdujemy tu biblijne ubóstwo. Biedak zawołał, a Pan mu odpowiedział. Moje życie zależy od Ciebie. Panie, jest w Twoich rękach, mówi psalmista. My niestety nie bardzo akceptujemy taki stan rzeczy. Mamy raczej tendencję do ucieczki przed tym, co trudne. Chorych oddajemy do szpitali, do domu opieki. Nie chcemy, by najbliżsi umierali na naszych oczach, bo musielibyśmy uznać w tym celu swoje ubóstwo. Brakuje nam pokory. Za to niestety na to panuje pycha. Pokora to realizm. Jestem słaby, śmiertelny. Moje życie na ziemi ma swój kres. Drugi krok ku pokorze to zaakceptowanie swojej słabości, ubóstwa wobec innych. Zaakceptowanie, że kiedyś mogę być ubogi. Zaakceptowanie tego, że kiedyś mogę ja być chory, mogę być na miejscu tego chorego, mogę być na miejscu tegoż inwalidy, że jest to absolutnie możliwe i pogodzenie się w tym. Wielcy święci, którzy wzbudzają nasz szacunek, to często właśnie takie osoby, które pogodziły się z taką realistyczną wizją samych siebie. Nie chcemy przyznać się do naszej słabości. Bez przyznania się do niej nie staniemy się w pełni pokorni. Dopiero gdy ją uznamy, uzyskujemy pełnię człowieczeństwa. Możemy rozkwitnąć. Właśnie bardzo mi się to sformułowanie podobało. Możemy rozkwitnąć. Świadomość swojej słabości nie niszczy, wręcz przeciwnie, pozwala żyć pełnią życia. Uznaję, że jestem mały, prosty, pokorny. Być pokornym to także mieć świadomość, że nasza odpowiedzialność za ubogich jest ograniczona ze względu na nasze ograniczone możliwości. Czasami mamy podejście aktywisty, chcemy zrobić wszystko, tak Panie, dałeś mi siły, możliwości, ja zajmę się ubogim, rozwiążę wszystkie problemy. Jednak najpierw muszę sobie zadać sobie pytanie, jakimi ubogimi mogę się zająć, jakim rodzajem ubóstwa. I tym zawsze, od czego powinienem w ogóle absolutnie zacząć, jest modlitwa. Panie, Ty dajesz mi tego ubogiego. Chcę mu pomagać razem z Tobą. To Ty zapraszasz mnie do tego, bym był miłosierny. Podobnie jak Ty jesteś miłosierny wobec mnie. Zaczynamy od modlitwy, by przeżywać z Bogiem wszystko, co robią. Trzecia sprawa to sprawa kompetencji. Niektóre rodzaje ubóstwa, niektóre rodzaje uzależnień, czy narkomania, czy alkoholizm, potrzebują fachowej, kompetentnej pomocy i do tego są powstały organizacje, fundacje, które zatrudniają pracowników, wolontariuszy, którzy są ku temu szkoleni, bo my, którzy nie jesteśmy w tej dziedzinie przeszkoleni, zupełnie sobie z tym nie pomożemy. Zatem być pokornym to uznać, że nie jestem kimś niezwykłym, kto przez samą swoją obecność przyniesie ubogim potrzebny im ratunek. Człowiek pokorny powie, zrobię to, co potrafię. Nie jest to forma ucieczki, wręcz przeciwnie. W ten sposób mogę zrealizować siebie w pełni, uwzględniając swoje ograniczenia. No i jeszcze oczywiście postawy patologiczne, jak przy każdej poruszanym temacie, które się pojawiają. Tutaj też takie postawy patologiczne mogą być. I jedną z takich postaw, to jest, o której już po części wspominaliśmy, to kult ubóstwa, fascynacja nędzą i ubóstwem. I ta postawa jest, ta patologia jest szczególnie rozpowszechniona gdzieś w emocjonalnym świecie zachodnim, gdzie zdarzają się ludzie, którzy przez wiele lat pracują gdzieś na rzecz ubogich, z ubogimi i po jakimś czasie stają się biurokratami, uodparniają się na człowieka, na ubogiego, popadają w taki w paragrafy, w biurokrację. I jakby istnieje tu duże ryzyko, że zostanie to wszystko na poziomie teorii bez absolutnego kontaktu z rzeczywistością. Druga postawa patologiczna to wybieranie sobie biednych, którym pomagam. Zobaczcie, że jest to coś takiego niesprawiedliwego, niewłaściwego. Znaczy, wybieram sobie jakąś panią w szpitalu, której na przykład chodzę, pomagam, a nie widzę swojego otoczenia zupełnie. Więc jakby usprawiedliwiam się w tym, że swoją powinność na rzecz ubogich wypełniam, a nie widzę na przykład, nie wiem, swoich najbliższych, swoich domowników. Choć przykład, jaki tutaj autor konferencji podał, to podał również matkę Teresę, która właśnie zabrała najpierw z ulicy jednego człowieka, by położyć go do łóżka pod dachem, nie pisała żadnych petycji do senatorów z upomnieniami, nie robiła z tego wielkiego halo, tylko zajęła się tym biednym człowiekiem. I to był początek założenia zgromadzenia misjonarek miłości. Także tak też może być. Natomiast Matka Teresa zwróciła uwagę, że na największą samotność właśnie cierpią ludzie na Zachodzie. Powiedziała, że kiedyś, jak była, no nie wiem, w Europie pracowała, ubóstwo jest większe niż w Indiach, bo ludzie umierają w samotności. Co w Indiach jest zupełnie nie do pomyślenia. Tam się nie zdarza, by człowiek umierał w samotności. U nas ludzie umierają w samotności. Kolejna postawa taka patologiczna, to taka też chyba bardzo nam bliska i znana, a mianowicie sam czuję się tak ubogi, że koncentruję się wyłącznie na własnych biedach i chcę, by litowano się nade mną. Nie mogę zajmować się innymi, bo ja sam jestem ubogi, chcę, żeby wszyscy zajmowali się mną. No i tutaj konieczny jest obiektywizm. Być może jesteśmy zmęczeni, być może potrzeba, żeby ktoś się mną zajął, ale to nie jest z całą pewnością taki permanentny stan. Czwarta patologiczna postawa jest odwrotnością poprzedniej. Pozwalamy, by aktywizm zawładnął całym naszym życiem. To już o tym też mówiliśmy. I to zarówno w odniesieniu do ubóstwa, jak i do ubogich. Popadamy w pewną formę społecznego aktywizmu. Pojawia się pytanie, czy do tego Pan Bóg mnie wzywa? Czy nie jest to może moja pycha? Zrobiłem to, co mogłem. Idzie o to, by w momencie, gdy staniemy przed Bogiem, odpowiedzieć na pytanie, czy kierowałeś się w życiu miłosierdziem? Czy dobrami, które zostały Ci powierzone, dzieliłeś się z ubogim, który był od Ciebie zależny? Czy będziemy mogli z radością powiedzieć, Panie, robiłem, co mogłem. Mogłem zrobić więcej, ale udało się tylko tyle. A zrobiłem to dla Ciebie, bo pewnego dnia zobaczyłem ubogiego, w którym ujrzałem Ciebie ukrzyżowanego. I na zakończenie fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 25, 31-46. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, daliście mi jeść. Bo byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król mi odpowie, zaprawdę powiadam Wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, mieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili i pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jeszcze dwa zdania takie podsumowujące. Ten fragment Ewangelii czasem wzbudza niepokój, zwłaszcza wówczas, gdy mamy nieczyste sumienie. To prawda, że kiedyś staniemy przed Bogiem, a On poprosi nas, byśmy zdali Mu sprawę z naszego życia. Jednak nie powinniśmy się tego obawiać. Bóg traktuje nas serio. Jeśli na koniec roku nie oceni się pracy studenta, wówczas nie będzie on czuł się poważnie potraktowany. Jeśli proponujesz usługę klientowi, ale nie podajesz ceny, to nie może on oszacować wartości tej usługi. Również nasze działania wymagają podsumowania. To dobrze, że poddane zostaną osądowi. Będziemy sądzeni przez miłosiernego Boga. Cieszę się na ten moment, kiedy będę, autor mówi, mógł opowiedzieć Bogu, co zrobiłem w moim życiu między innymi dla ubogich. W przytoczonym powyżej fragmencie Pan Bóg wydaje się być surowym sędzią. Dzieli ludzi na tych, którzy nakarmili głodnego, napoili spragnionego oraz tych, którzy tego nie zrobili. Ani jedni, ani drudzy nie byli świadomi swojego czynu. Ci, którzy zachowali się niesprawiedliwie, nie nakarmili, nie napoili, nie odwiedzili więźnia, tłumaczą się swoją niewiedzą. Ci, którzy postąpili miłosiernie, są zaskoczeni, że uczynili to samemu Bogu. Warto zatrzymać się nad tym tekstem. Zacznijmy od tego, że następuje on zaraz po przypowieściach o talentach. Pan mówi, daję ci 5 talentów, 2 talenty lub 1. Potem przyjrzę się temu, co z nimi zrobiłeś. Ważnym uzupełnieniem są to słowa. Dałem ci też umiejętność kochania, bycia miłosiernym. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz ojciec. Bądźcie dobrzy, jak wasz ojciec. Czynię cię zdolnym do tego, byś stawał się na mój obraz i podobieństwo. Sprawiedliwi żyli miłością, nie oczekując nagrody. Są zaskoczeni, gdy ta nagroda przychodzi. To wspaniała opowieść, która daje więcej nadziei, niż nam się wydaje. Nie chodzi zatem o sporządzenie listy dobrych uczynków, która posłuży nam potem do rozliczania się z naszego życia, ale o wypełnienie naszego powołania do miłości. Życie jest bardzo proste. Dajmy pić spragnionemu, karmimy głodnego, odwiedzamy więźnia. By pojąć całą głębię tego fragmentu Ewangelii, należy zobaczyć, co następuje potem. Jezus idzie do Jerozolimy i wkrótce staje tam przed sądem. Idzie do Jerozolimy, by tam być sądzony. Zostanie osądzony i ukrzyżowany. I objawia się nam na krzyżu. Uczyniłem cię na mój obraz i podobieństwo. Uczyniłem cię zdolnym do miłości. Byś nauczył się kochać, byś mnie naśladował. Czy uwierzysz we mnie i zechcesz pójść za mną? Tak, Panie, chcę rozpoznawać Twoją obecność w tych najuboższych i służyć im. Czy chcesz kochać mnie w nich, tak jak ja Ciebie umiłowałem? Oto najprostsza, a zarazem najbardziej wymagająca definicja tego, czym jest troska o ubogich. Dlatego święty Jan od krzyża napisał, u kresu życia będziemy sądzeni z miłości.